Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, z wielką radością przyjąłem zaproszenie księdza proboszcza do tego, aby wygłosić synom i córkom księdza Bosko rekolekcje przygotowujące do tego, aby w jak najpiękniejszy sposób przeżyć uroczystość świętego Jana Bosko 31 stycznia w poniedziałek. Kiedy zastanawialiśmy się nad tematem, który byłby przewodnim tematem naszych rekolekcji, niewątpliwie gdzieś w głębi serca mocno wybrzmiało to, aby sprawdzić i przebadać swoje serce, czy jesteśmy zakotwiczeni przy dwóch kolumnach, o których ksiądz Bosko profetycznie mówił, o których też w sposób szczególny mówiła siostra Łucja z Fatimy, wizjonerka trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wiecie dobrze o tym, że ona powiedziała, że trzeciej odsłony tajemnicy fatimskiej nie można zrozumieć do końca bez wgłębienia się w treść i tajemnicę wizji księdza Bosko o dwóch kolumnach. Nie mam wątpliwości, kochani, że ten czas, który przeżywamy, jest bardzo trudnym czasem, czasem, który również prowokuje nas do wielu pytań, które wcześniej w Kościele nikt sobie nie stawiał. Czas, który bardzo przyspiesza. Wiecie, że czasy ostateczne zaczęły się od zesłania Ducha Świętego. Ale dzisiaj, wsłuchując się w głos proroczy i analizując znaki czasu, mamy coraz większą jasność, że zbliżamy się do czasu, który Jezus w Biblii nazywa wielkim uciskiem. I to, co Matka Boża w sposób szczególny w swoich objawieniach zatwierdzonych swoim autorytetem przez Kościół podkreśla, przygotowanie teraz w szczególny sposób nas do tych czasów. Wielcy ludzie Kościoła, chociażby już w sposób szczególny jeszcze wtedy kardynał Wojtyła, kiedy głosił rekolekcję dla Pawła VI, papieża, mówił o tym, że Maryja ma teraz szczególny wymiar i zadanie, misję, przeznaczenie do tego, aby globalnie przygotować Kościół na powtórne przyjście Jezusa. Wizja księdza Bosko dotycząca dwóch kolumn. Znacie ją bardzo dobrze. Ci, którzy może nie są związani z Salezjanami, krótkie przypomnienie. Bitwa na morzu, okręt papieski. Dookoła tego okrętu papieskiego małe stateczki symbolizujące lokalne kościoły rozsiane po całym świecie. I naprzeciwko tego okrętu papieskiego potężna armada wrogich okrętów. Sytuacja wydaje się zupełnie beznadziejna. Otóż nie ma żadnych szans po ludzku na to, żeby tą bitwę na tym morzu wygrać. I oto walka się rozpoczyna i w pewnym momencie pada na pokładzie tego statku martwy papież. Siostra Łucja, która miała podyktowane słowo w słowo tajemnicę fatimską, pierwsze dwie odsłony dzieci opisywały to, co widzą w wizji. Trzecia tajemnica fatimska została podyktowana siostrze Łucji bezpośrednio przez Matkę Bożą. Ona ją notowała słowo w słowo. I bardzo ciekawą rzeczą jest, rzucam to jako pewną refleksję do przemyśleń, do pewnego kluczu, w którym będziemy chcieli zdiagnozować dzisiejszą rzeczywistość. W dwóch pierwszych odsłonach dzieci mówią o papieżu, który cierpi. Papieżu, który jest prześladowany. Papieżu, który płacze. Papieżu, który jest osamotniony. Papieżu, który jest prześladowany. Papieżu, który jest niezrozumiany. Natomiast w tej trzeciej odsłonie siostra Łucja mówi o tajemniczym biskupie w bieli. Myśleliśmy, że to papież. I otóż ten biskup w bieli idzie przez wpół zrujnowane miasto, mijając rzesze zabitych biskupów, kardynałów. On jest wstrząśnięty tym, co widzi. Jest bardzo ciekawy idiom portugalski, który jest trudny do przetłumaczenia. My po polsku mówimy wstrząśnięty, ale bardziej byśmy powiedzieli o pewnym obrazie tego biskupa w bieli, który nie spodziewał się. Jest totalnie zaskoczony tym, że sprawy przybrały taki obrót. Jest wstrząśnięty tym, jakby był kompletnie zaskoczony, że tak ta rzeczywistość wygląda, którą teraz widzi swoimi oczami. Idzie więc pod górę krzyża i tam zostaje zabity strzałami z łuku i kulami karabinowymi. Wojna, kule karabinowe, strzały z łuku to w szczególny sposób atrybuty Mahdiego, wielkiego proroka islamu, na którego czeka cały islam. Chcą podbić cały świat, szczególnie serce chrześcijaństwa, którym jest Rzym. I wtedy, kiedy cały świat będzie islamski, według ich wierzeń, przyjdzie Mahdi, wielki prorok, który zapanuje nad światem. Zostawiam na razie tą kwestię. Jest niezwykle ważna. Moje osobiste zdanie, że jest ona szczególnie związana z papieżem Franciszkiem, który notabene nieustannie podkreśla to, że jest biskupem Rzymu. Nawet podpisuje się jako Francesco, nie jako papież. Wszędzie zaznacza, że jest biskupem Rzymu. Biskup w bieli. Zastanawiam się, w jakim mieście jest tylu kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy występują w tej scenie rzezi w pół zrujnowanego miasta. I ksiądz Bosko, patrząc na tą wizję, która dokonuje się w tej bitwie na morzu, mówi, że nie przebrzmiał jeszcze triumfalny krzyk wrogów Kościoła, kiedy jest wybrany nowy papież. I wtedy okazuje się, że z dna morza wyrastają dwie potężne kolumny. Jedna wyższa z napisem Eucharystia, druga niższa z napisem Maryja Wspomożycielka Wiernych. I wtedy nowo wybrany papież nakazuje zmienić kurs tego okrętu papieskiego, kościoła, i wszystkie kościoły wraz z kościołem papieskim płyną do tych kolumn. I kiedy zostają zacumowane przy tych kolumnach, wroga armada okrętów zaczyna walczyć z sobą, zatapiając się, i jest wspaniałe zwycięstwo Jezusa Eucharystycznego i Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jak echo brzmi tutaj zakończenie tajemnicy fatimskiej słowami Matki Bożej, że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Kochani moi, na razie to zostawiam, nie wchodząc dalej w szczegóły, chociaż one są bardzo ciekawe i dużo wnoszą światła dotyczące rozeznania rzeczywistości, w jakiej żyjemy, ale w sposób szczególny chciałbym dzisiaj skoncentrować się właśnie na kolumnie nazwie Eucharystia. Logika mówi nam, że jeśli po śmierci tegoż biskupa w bieli, po śmierci tegoż papieża, Kościół dopiero przy nowo wybranym papieżu zmienia kurs, by dopłynąć do kolumny Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, logika nam mówi, że Kościół w tym czasie ostatniej próby, ostatniej walki odpłynie od tych kolumn. I to znacznie odpłynie. Od tego, co stanowi istotę katolicyzmu, istotę mocy Kościoła. Eucharystia i szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Jeden z najbardziej wnikliwych myślicieli obecnego czasu, jeśli chodzi o głębokie rozumienie tajemnicy naszych czasów w kontekście rozwoju Kościoła, kardynał Miller, były prefekt Kongregacji do spraw nauki i wiary, mówi w ten sposób. W swoim manifestie wiary, to co dzieje się globalnie na całym świecie, skłoniło go do tego, żeby napisać manifest wiary w sposób szczególny dla niemieckiego kościoła, aby na nowo zakotwiczyć w tym, co najważniejsze, w tym, co stanowi istotę katolicyzmu. I kardynał Miller jest przekonany, że to, co dzisiaj dzieje się w Kościele i na świecie, to rozpoczęcie ostatniej próby Kościoła, zapowiedzianej w Piśmie Świętym, zapowiedzianej w katechizmie Kościoła katolickiego, która polega na tym, przypomnijmy treść tego bardzo ważnego akapitu, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które będzie towarzyszyć pielgrzymce Kościoła przez ziemię w tym czasie, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym będzie oszustwo antychrysta, czyli pseudo-mesjanizmu, w którym człowiek uwielbia siebie samego zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Kochani moi, to jest bardzo ciekawe, ponieważ kardynał Miller pokazuje nam, że istotą zwiedzenia, które nastąpi w Kościele, któremu ulegnie tylu wierzących, istotą tego zwiedzenia będzie postawienie człowieka w miejscu Boga. Człowiek i miłość bliźniego stanie się istotą życia ludzi Kościoła. To znaczy w rozumieniu tego zwiedzenia, że przecież Bóg i kult Boga w duchu i prawdzie jest ponad wszystko i ponad wszystkich. Jeśli w jakikolwiek sposób coś lub ktoś wchodzi w nasze serce, wchodzimy w grzech bałwochwalstwa. Grzech śmiertelny, bałwochwalstwa. Istotą religii antychrysta, która zdominuje sposób myślenia ludzi w Kościele, będzie postawienie miłości do bliźniego kontra miłość do Boga. W sposób tak manipulacyjny, że będzie wydawać się, że wszystko, co dzieje się w Kościele pod płaszczykiem miłości do bliźniego, jest tym, co się Bogu podoba i jest tym najwyższym wymiarem humanizmu, czyli postawienia człowieka w centrum tego, co dzieje się w Kościele. Kochani moi, to, co przeżywamy obecnie, czas, który jest związany z tym, co nazywa się dzisiaj globalnie pandemią, zeskanowało, od papieża począwszy, do ostatniego człowieka w naszym Kościele skończywszy, poziom naszej wiary. Wiary w sposób szczególny w realną obecność Jezusa w Eucharystii. To już jest pewna refleksja po 2 latach, ale niezwykle ważna, Episkopatu Polski. W dokumencie nazwanym Duszpasterstwo po pandemii episkopat wyraża się w ten sposób. Państwo jednostronnie zawiesiło wszelkiego rodzaju zgromadzenia, na skutek czego msze świętej nabożeństwa stały się po większej części niedostępne dla wiernych. Nic podobnego nie wydarzyło się w 2000 historii Kościoła. Nie wydarzyło się też podczas wojen, bombardowań czy w czasach zarazy, często dotykającej ludność naszego kraju. Dokonano w ten sposób aktów, które do tej pory przysługiwały na mocy prawa kanonicznego tylko władzy kościelnej i tylko z najpoważniejszych przyczyn. Księża i wierni mają przecież prawo bronić się przed ingerencjami w życie religijne, a świątynie zgodnie z prawem jako miejsca święte winny cieszyć się autonomią. Kardynał Miller i były kardynał Sarach, były prefekt dyscypliny wiary i nauki w Kościele, związany też bardzo mocno z analizą kultu sakramentu w Kościele, mówi o nieprawdopodobnym przekroczeniu granic wpływu państwa, rządów świeckich w terytorium świątyni, w terytorium Boga, w terytorium Kościoła. Dobrze, że reflektujemy to z perspektywy pewnego czasu już, ale to, co jest o wiele ważniejsze, to to pytanie, które Jezus zada swoim apostołom. Czy jeśli Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie na ziemię, czy znajdzie wiarę? W czasie pandemii głosiłem w różnych miejscach rekolekcje, nieustannie. I chcę się z wami podzielić tym, co mam głęboko w sercu, co też w szczególny sposób nieustannie reflektuję na modlitwie. Przecież na dobre kilka lat przed pandemią Bóg dał nam tak zwane cuda eucharystyczne. Pamiętacie? Legnica, Sokółka. W czasie pandemii prowadzę rekolekcje w pewnej diecezji, w pewnym kościele. Po pierwszej konferencji proboszcz mówi, chodź, coś ci pokażę. Otwiera tabernakulum, a w nim zakrwawiona hostia. Pytam, kiedy to się stało? Kilka miesięcy przed rozpoczęciem pandemii. Kilka tygodni później głoszę 100 kilometrów dalej rekolekcję. Proboszcz mówi, chcę ci powiedzieć o czymś. Co się stało? Zakrwawiona hostia, tuż po przyistoczeniu. Kiedy to się stało? Kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem pandemii. Pytam, czy biskup o tym wie? Tak, wie. Przygotowujemy się do przebadania tego fenomenu. Cuda eucharystyczne, kochani, nie są nagrodą za wiarę. Bóg daje cuda eucharystyczne jako wstrząsający krzyk Boga do nas, nade wszystko kapłanów, i do ludu Bożego z powodu niewiary, z powodu niewiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Myślę sobie, ile Bóg w czasie pandemii mógł dać takich niesamowitych znaków i cudów, fenomenów eucharystycznych, które są schowane w różnych tabernakulach w Polsce, aby przebudzić Polaków do tego, co za jakiś czas w sposób nieprawdopodobny owładnęło całym światem. Wstrząsający krzyk Boga z powodu niewiary, szczególnie nas, kapłanów, w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Na czym polegają cuda eucharystyczne? Dlaczego mówimy, że to są cuda eucharystyczne? Dlatego, że w tych wszystkich przypadkach zakrwawione hostie, które są badane w laboratorium przez histopatologów, wykazują te same fenomeny. Otóż w każdym z tych przypadków jest to tkanka mięśnia sercowego człowieka, który straszliwie cierpi. Po czym można to poznać? Po ilości białych ciał tkance mięśnia sercowego. A więc to jest serce człowieka, które jest zmiażdżone przez cierpienie. Ale to, co powoduje największe zdumienie naukowców i to, co jest nie do wytłumaczenia przez histopatologów, to to, że to serce w trakcie badań żyje. Czy rozumiecie? To serce żyje. Za kilkanaście minut Jezus Chrystus na tym ołtarzu odda za nas swoje życie w straszliwej męce. odda z miłości do nas swoje życie. Aby kilkanaście minut później nakarmić nas swoim własnym ciałem i napoić nas swoją własną krwią. Czy my jesteśmy w ogóle tego świadomi? Dokumenty Kościoła mówią, że Eucharystia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła. Jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała Jego moc. Kochani, na kolanach powinniśmy dziękować za to, że my tutaj dzisiaj w Polsce, w tych okolicznościach, które globalnie są zupełnie inne, możemy spotkać się w Kościele. Możemy spotkać się na Eucharystii. Nikt tutaj nikogo nie wyrzuca, nikt nie sprawdza paszportów covidowych. Nikt nikogo nie wyrzuca, bo jest zaszczepiony czy nie zaszczepiony. Wszyscy możemy w Polsce uczestniczyć w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. To jest absolutny fenomen. Nie wiem, czy macie doświadczenie tego, co dzieje się globalnie na świecie w tej chwili. Dzwoni do mnie kolega z Irlandii, z jednej z diecezji irlandzkich. Mówi, za publiczne odprawienie mszy świętej, tam wszystkie kościoły są pozamykane w tej chwili w jego diecezji, za publiczne odprawienie mszy świętej grozi mi kara do 10 lat więzienia. Ja mówię, jak to? Mówi, dlatego, że jest presja wywierana, żeby COVID zrównać z AIDS-em. Ponieważ za świadome zarażenie AIDS-em grozi 10 lat więzienia, kapłan, który odprawiłby publicznie mszę świętą, według tego myślenia naraża ludzi na zarażenie COVID-em. W związku z tym grozi mi 10 lat pozbawienia wolności. Czy rozumiecie? Rozmawiam kilkanaście dni temu z moim kolegą, który jest księdzem z jednej z diecezji niemieckich. Biskup, który zmusza go, żeby się zaszczepił. Powiedział, że ma posługiwać tylko duszpasterską osobą zaszczepionym. Tylko w kościele. Mówi do mnie, co ja mam zrobić? Mam łamane sumienie. Przecież nie zostawię ludzi niezaszczepionych. Modli się i podejmuje decyzję. Będzie chodził po domach, od rodziny do rodziny. Będzie odprawiał Eucharystię i spowiadał niezaszczepionych. Ten sam episkopat, rozumiecie? I kardynał Miller, o którego wcześniej wspominaliśmy, były prefekt kongregacji, który patrzy na swoich kolegów, biskupów, na swoich braci i woła, że segregacja szczepionkowa w Kościele jest grzechem ciężkim, śmiertelnym, za który odpowiemy my, kapłani, biskupi przed Bogiem. Zobaczcie, w jakim jesteśmy dzisiaj zamieszaniu. W jakiej sytuacji, w której jeden ksiądz mówi tak, drugi tak, jeden biskup mówi tak, drugi tak, jeden kardynał mówi tak, drugi tak, jeden papież mówi tak, drugi tak. Zamieszanie nieprawdopodobne. I teraz naszym zadaniem w sposób szczególny się w tym odnaleźć. Kardynał Sarach, jeden z tych, który w sposób szczególny walczy o doniosłość Eucharystii w Kościele katolickim w dzisiejszych czasach, mówi w ten sposób. Powodem tego, co dzieje się dzisiaj w Kościele, kryzysu, który jest jak nigdy wcześniej, jest utrata wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Mówi, dzisiaj znajdujemy się w sytuacji apostołów Wielki Piątek. Żyjemy w czasach Judasza. Zdradzamy Jezusa jak Judasz, ale znajdujemy się też na drodze do Emaus. Kochani moi, bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiejszego wieczoru w sposób szczególny przebadali swoje serce. Jaką ja mam wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii? I chciałbym już zaznaczyć na początku, że wiara w to, że wierzę, że tu jest Jezus w ciele i krwi, to nie o taką wiarę chodzi. Nie o taką wiarę chodzi w Ewangelii. Kiedy czytamy w Ewangelii o wierze, to praktycznie od razu musimy to zamieniać na słowo ufam. Ufam Bogu ponad wszystko. Bo my w sposób intelektualny, kiedy mówimy wierzę w Boga, to wierzę, że Bóg jest. Czytam Ewangelię. I co czytam? Że szatan też wierzy w Boga. Ba, nawet drży przed Jego majestatem. Ale co to daje mu? Nic. Jest w piekle. Rozumiecie? Jest w piekle. On nawet nie tyle, że wierzy. Wie, że jest Bóg. Ale nic mu to nie daje. Jest w piekle. Znamy mnóstwo ludzi, którzy mówią, proszę księdza, ja wierzę w Boga. I latami tkwią w swoim osobistym piekle. Grzechów ciężkich, nałogów, rozwalonych małżeństw, zniszczonych relacji rodzinnych, piekle zapieklonych uczuć, zemsty, nienawiści, gniewu, wściekłości, złości, agresji, samopotępienia, odrzucenia, myśli samobójczych. Ale zapytasz, czy wierzy w Boga? Wierzę, proszę księdza. Ale co to ci daje? Nie? Jaki to ma wpływ na twoje życie? Wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, to są dwie różne rzeczy. Wierzyć, że tu jest Jezus Chrystus, a zaufać Jego mocy, to są dwie różne rzeczy. Rozumiecie? Cuda eucharystyczne. Myślę sobie o Alicji Lęczewskiej. Wielu z nas ją zna. Szczecinianka. Wielka mistyczka. Jezus powiedział jej o Eucharystii tak. Ta ofiara jest wieczna, bo trwa i odbywa się cały czas. Jest to ofiara pozaczasowa i ponadczasowa. W niej żyjecie, nią oddychacie. Ona was ratuje w każdej chwili waszego życia. Pragnę, bym nie był sam jak na Golgocie. Jezus będzie umierał tutaj na krzyżu. Za kilkanaście minut. Poza czasem i przestrzenią. Wiecznym teraz. Największym pragnieniem Boga było to, aby każde pokolenie do końca świata mogło uczestniczyć w tych najbardziej wstrząsających wydarzeniach w historii wszechświata. Żeby każde pokolenie mogło w sposób najbardziej wstrząsający przyjąć wyznanie miłości Boga do człowieka, który oddaje za niego swoje życie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Matka Boża z obawy przed jakąś chorobą czy zarażeniem jakimś wirusem, wiedząc, że jej syn umiera na Golgocie, zostałaby w domu trzęsąc się ze strachu, bo może się zarazić. Czy wyobrażacie sobie coś takiego? A co my zrobiliśmy Jezusowi? Zredukowaliśmy Go w naszych dyskusjach do biochemicznej materii, która może przenosić wirusa. Ale przecież to jest Jezus Chrystus, Bóg człowiek, Pan materii, Pan każdej choroby, Pan każdego wirusa. Czy my tego nie rozumiemy? Chrześcijanin to jest ktoś, którego duch porusza się na dwóch skrzydłach. Wiary i rozumu. Dzisiaj odcięto nam skrzydło wiary. Został tylko rozum. I nawet autorytety w Kościele rozumują tylko na poziomie racjonalizmu. Gdzie podziała się wiara? Czy kiedy przyjdę powtórnie, znajdę wiarę? Pyta Jezus Chrystus. Tak często na Eucharystii mówi Jezus. Wierni stoją i patrzą. Tak często kapłan rozrywa moje ciało z obojętnością Rzymianina, który mnie przybijał do krzyża. Powiedz moim kapłanom, aby nie zadawali mi bólu swoją obojętnością, aby dotykali mnie wzrokiem i swoimi rękami z większą delikatnością i zrozumieniem. Ja dla nich ciągle oddaję siebie na Golgocie ołtarza. Ja to wszystko widzę i wszystko czuję. I teraz Jezus mówi do was, kochani. Kochajcie mnie za tego kapłana, gdy stoi przy ołtarzu, aby miłość rozlewała się stamtąd na wielu. Otoczcie mnie w hostii swoją miłością, aby złagodzić dotyk kapłańskich spieszących się dłoni, abym doznał ulgi w mojej bolesnej ofierze. Święty Paweł, który w swoim liście mówi bardzo wyraźnie o tym, że jeśli ktoś bez wiary przyjmuje ciało i krew Boga, naraża się na wyrok potępienia wiecznego. To jest tak święte. Eucharystia, mówimy, jest najświętsza, że jeśli bez wiary do niej podchodzimy, narażamy się na potępienie wieczne. To jest aż tak. I święty Paweł mówi, dlatego tylu wśród was, ponieważ bez wiary przyjmujecie ciało i krew Boga, dlatego tylu wśród was chorych, słabych i tylu umarło. Moglibyśmy odwrócić słowa świętego Pawła i powiedzieć, gdybyście z wiarą, w zaufaniem w moc Jezusa Eucharystycznego przyjmowali Go, tylu byłoby wśród was zdrowych, silnych i tak mało by umierało. Wiecie, co było moim największym bólem w czasie tej pandemii? Widok przerażonych księży, że mogą się zarazić w czasie Eucharystii, w czasie Komunii Świętej. Z jakim przerażeniem czasami oglądałem kapłana, który tak dawał Panu Jezusa, żeby tylko nie chuchnął potencjalny zakażony. Bo biedny kapłan będzie musiał umrzeć. To będzie tragedia, jak się zakazi. Abstrahując od tego, że zakażanie, a chory to są dwie różne rzeczy. Już dzisiaj lekarze dokładnie o tym mówią. To, co my mówiliśmy od początku, dzisiaj wszystko się potwierdza. To, że człowiek, tak ostatnio oglądałem wywiad z profesorem Kuną z katedry chorób zakaźnych, który mówi, to, że jest wynik pozytywny, to znaczy tylko i wyłącznie, że stwierdzono koronawirusa, ale to nie znaczy, że jesteś chory. Ale manipulacje tym, że jak zakażony, to już umiera, ludzie do mnie dzwonią, błagam księży o modlitwę, przerażeni, w słuchawce, rozumiecie? On wie, co się stało? Pozytywny wynik mam! Ludzie, co nam sprali mózgi w tej telewizji? To są jakieś po prostu paranoje, co się wyrabia. Rozumiecie? Kapłan przed przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej wypowiada taką modlitwę. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Czemu może ściągnąć, no, jeśli bez wiary go przyjmuje? Ale niech mnie chroni i skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oczywiście, że Jezus ma moc nad każdą chorobą, ale uzdrowienie czy zdrowie nasze nie jest najwyższą wartością. Najwyższą wartością jest życie wieczne. Jezus mówi, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie Boga w sobie. Ma życie wieczne w sobie. I że On go wskrzesi w dniu ostatecznym. Jezus nie mówi tego do aborygenów, eskimosów czy kosmitów. Mówi to do uczniów, którzy będą przyjmować Jego ciało, pić Jego krew. Myślę sobie, jakie skutki są i konsekwencje życia przekleństwami w naszym życiu. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że przekleństwo jest w mocy języka. Wszystkie słowa, które wypowiadamy, mają taką moc, kształtującą nas sposób myślenia, mówienia, decydowania, wybierania, że Jezus mówi, że z każdego niepotrzebnego słowa będziemy musieli się rozliczyć na sądzie. Kiedy sobie to uświadomiłem, to zbladłem. Nie zadawałem sobie nawet, wiecie, pytania w rachunku sumienia, ile od ostatniej spowiedzi świętej powiedziałem zbędnych słów albo słów, które są przekleństwem. Słów, które niszczą. Słów, które nie budują wiary Królestwa Bożego we mnie i wokół mnie. Skarby, zróbcie sobie taki rachunek sumienia z jednego dnia chociaż. Ile rozmów było tego dnia, ile słów padło, które nie były z Królestwa Bożego, a z Królestwa Demona. Będziecie przerażeni. Dzisiaj rozmawiam z pewną kobietą. W ciągu 15 minut rozmowy z 10 razy powiedziała, że jest beznadziejna, zła i Bóg nie może jej kochać. 10 razy przekleła siebie. Jeśli wypowiadasz pewne słowa, słowa z Królestwa Ciemności, one zaczynają bardzo mocno programować twój sposób myślenia i działania o tobie, o otaczającej rzeczywistości. Mówię to w tym kontekście, że nie reflektowaliśmy przez lata tego, że ubóstwiliśmy Bożka w naszym życiu zwanego zdrowiem. Zdrowie jest ważne, bardzo ważne. Jest bardzo ważną wartością naszego życia, ale nigdy nie można go absolutyzować. Zachwycamy się świętymi. Prawie wszyscy cierpieli i chorowali na 1000 różnych chorób. To nie zdrowie było dla nich najważniejsze, a zbawienie wieczne. Zdrowie duszy, a nie zdrowie ciała. A my, kochani moi, być może przez lata używaliśmy przekleństw, które potem kształtowały nasz sposób myślenia. W jaki sposób? Na przykład, kiedy zawsze składamy sobie życzenia i mówię, życzę ci zdrówka. Zdrówko najważniejsze. Jak nie ma zdrowia, to ach, zdrówko najważniejsze. Zdrówka ci życzę. Co... Kiedy spotykamy kogoś znajomego, pytamy, słuchaj, jak twoje życie z Bogiem? Pytasz tak? Czy może pytasz, jak tam zdrówko? No bo to najważniejsze, no nie? Jak tam zdrówko? I zobaczcie, że kiedy żyjemy w tym paradygmacie myślenia, że zdrówko jest najważniejsze, życzymy sobie zdrówka, nam życzą, my życzymy, to naprawdę zaczynamy żyć w tym przeświadczeniu, że zdrowie jest najważniejsze. Nawet jednemu biskupowi wymknęła się herezja, kiedy powiedział publicznie, że zdrowie jest najwyższą wartością dla chrześcijanina. Boże święty. Ale rozumiecie, my nie reflektujemy tego, co wypowiadamy, a potem zaczynamy żyć według tego, co wypowiadamy. Reagować według słów, które wypowiadamy. Tworzyć sobie pewien światopogląd, wedle słów, które wypowiadamy. Zwróćcie, kochani, uwagę na nasz język, bo on będzie kształtował sposób waszego myślenia i działania. Pierw jest myśl w sumie, potem jest słowo, a potem jest działanie. I zastanawiałem się nad tym, dlaczego kardynał Sarach mówi, że żyjemy w czasie Wielkiego Piątku i w czasie zdrady Judasza. To kiedy analizowałem, wiecie, to wielkie odstępstwo od kolumny Eucharystii, które tak bardzo uwidoczniło się w czasie pandemii, uświadomiłem sobie, że początek rzeczywiście zdrady Judasza zaczął się od zakwestionowania jego realnej obecności w Eucharystii. Kiedy Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana mówi o tym, że złoży siebie jako pokarm, że będziemy jeść Jego ciało, pić Jego krew. Judasz nie przyjął tego nauczania. I apostoł Jan mówi coś zdumiewającego, że Jezus wiedział, którzy to są, którzy nie wierzą i kto miał Go zdradzić. Początek zdrady Jezusa Chrystusa w sercu Judasza rozpoczął się od zakwestionowania Jego realnej obecności w przyszłej Eucharystii. Zresztą dokonało się to, dokonała się ta zdrada na pierwszej Eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy, z której Judasz po prostu wyszedł w ciemność i popełnił samobójstwo. Mówię wam to, kochani, żebyście uświadomili sobie, przed jaką próbą stanęliśmy i jak perfidnie szatan będzie działał w naszych sercach, stawiając w centrum człowieka i zdrowie, żeby odciąć nas od sakramentów, żeby odciąć nas od mocy Eucharystii. Kiedy analizuję ohydę spustoszenia w księdze Ezechiela, w księdze Daniela, w Ewangelii, potem w kontekście listów Pawłowych, to bardzo mocno widać ten przyczynek i skutek, nie? Że wpierw Antychryst, żeby przeprowadzić swoje diaboliczne plany, mówi Ewangelia, że zniesie codzienną ofiarę. I wtedy nastąpi ohyda spustoszenia. I wtedy będzie można globalnie przeprowadzić diaboliczne plany, by zniszczyć Kościół do końca, by zniewolić ludzi globalnie, całkowicie. Ale Antychryst rozpocznie przygotowanie tego planu od zniesienia codziennej Eucharystii. Jeśli Jan Paweł II w encyklice Eucharystii mówi, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, to kiedy 90% Kościoła na świecie jest odcięta od źródła mocy, to Kościół wzrasta w mocy czy słabnie, jak nigdy dotychczas, odcięty od źródła mocy. Kto za tym może stać? Jak myślicie? Kardynał Sarach. To nie są moje słowa. Wybitnych ludzi Kościoła. Mówi tak. Celem szatana jest ofiara mszy świętej oraz realna obecność Jezusa w konsekrowanej hostii. Chcę, żebyście to sobie zakodowali mocno w sercu. Celem szatana jest ofiara mszy świętej oraz realna obecność Jezusa w konsekrowanej hostii. Tu będzie pole walki duchowej. To będzie przestrzeń, w której trzeba będzie egzorcyzmować każdy rodzaj lęku. Słucham świadectw misjonarzy z Chin. Rozmawiam z kapłanem, który pracuje w Arabii Saudyjskiej. Rozmawiam ze świeckim misjonarzem, który pracuje w Pakistanie. I mówią mi, co łączy te 3 punkty chociażby. To, że w ich krajach, w Chinach, w tych prowincji, gdzie pracuje ten misjonarz, za publiczne odprawienie Eucharystii jest kara śmierci. I proszę sobie wyobrazić, że chrześcijanie podejmują decyzję uczestnictwa w Eucharystii, wychodzą ze swoich domów na miejsce spotkania, top secret, z tą świadomością, że kiedy zostaną odkryci, wszystkich ich zamordują. Co oni mogą myśleć sobie o nas, że jest jakiś wirusik grypowy i my zamykamy się w domach i przez 2 lata nie będziemy wychodzić, bo możemy się zarazić na mszy świętej. A oni wychodzą na Eucharystię ze świadomością, że to może być ostatnia msza święta w życiu. Zrozumiecie? Bo oni są świadomi tego, co tu się dzieje. Bo oni żyją Eucharystią. Tutaj jest źródło ich mocy. My może, kochani, przez lata przyzwyczailiśmy się, że to jest tylko i wyłącznie obowiązek niedzielny, który trzeba zaliczyć co niedzielę. I przychodziliśmy na Eucharystię, ale siedzieliśmy w tych ławkach i nasze serca, myśli były wszędzie, tylko nie przy Panu Jezusie. I może trwało to latami. I nam po prostu to spowszedniało. Obowiązek religijny, który można, nie trzeba uczestniczyć w nim. Nie weszliśmy nigdy w głąb, że to jest źródło naszej mocy, że to jest szczyt życia chrześcijańskiego. To nie jest jakakolwiek modlitwa, z której można się łatwo zdyspensować. Chciałbym, kochani, na sam koniec przeczytać wam świadectwo jednego z kapłanów, który 23 lata w łagrach na Syberii, w straszliwych warunkach, gdzie praktycznie każdy dzień mógł zakończyć się śmiercią. Z powodu tego przede wszystkim, że kapłan nigdy nie zdezerterował z udzielania sakramentów, Eucharystii, spowiedzi świętej. On pisze tak. Gdy przybyłem do obozu pracy na Syberii, przekonałem się ku mej wielkiej radości, że było tam możliwe odprawianie codziennie mszy świętej. W każdym obozie kapłani i więźniowie robili co mogli, by mieć pociechę z tego sakramentu. Dla tych, którzy nie mogli przychodzić na mszę świętą, konsekrowaliśmy co dzień hostię i organizowaliśmy rozdawanie komunii świętej tym, którzy pragnęli ją przyjąć. Konsekrowaliśmy dodatkowy chleb i rozdawaliśmy komunię świętą innym więźniom wtedy, kiedy to było możliwe. Czasem znaczyło to, że spotkamy ich dopiero po powrocie do baraku wieczorem przed posiłkiem. To jeszcze te czasy, kiedy do Eucharystii trzeba było 12-godzinny post przygotowujący. A jednak ci ludzie rzeczywiście pościli przez cały dzień i wykonywali ciężką pracę fizyczną, bez odrobiny posiłku od poprzedniego wieczoru, tylko dlatego, by móc przyjąć Eucharystię. Tak wiele znaczył ten sakrament dla tych ludzi, w miejscu, gdzie Bóg miał wstęp zbroniony. Ryzyko odkrycia nas było bardzo duże. Przede wszystkim ze względu na donosicieli. Donosicieli. Jakie to znajome. Najczęściej więc odprawialiśmy nasze codzienne msze święte gdzieś w miejscu pracy, podczas przerwy. Więźniowie zbierali się w małych grupach na wyznaczonym miejscu i tam kapłan odprawiał mszę świętą w roboczym ubraniu. Nieumyty, rozczochrany, okutany przed mrozem. Odprawialiśmy msze święte w przewiewnych budach albo skuleni w błocie i śmieciach jakiegoś budynku czy w kącie piwnicy. Intensywność pobożności zarówno kapłanów, jak i wiernych zastępowała wszystko. Nie było ołtarza, świec, kwiatów, dzwonów, muzyki, śnieżno-białej bielizny, witraży, ani ciepła, jakie mógł zapewnić najprostszy kościół parafialny. Lecz w tych prymitywnych, najsurowszych warunkach msza święta jednoczyła nas z Bogiem bardziej, niż ktokolwiek mógł pojąć. Uświadomienie sobie tego, co działo się na desce, skrzyni czy kamieniu zastępującym ołtarz, głęboko przenikało nasze dusze. Roztargnienia spowodowane obawą odkrycia, towarzyszące każdej mszy świętej w tych warunkach, nie zmniejszały w niczym skutku, jakim maleńki kawałek chleba i kilka kropel konsekrowanego wina wywierały na duszę. Wiele razy, gdy składałem chustkę do nosa, na której spoczywało ciało naszego Pana, i osuszałem szklankę czy blaszany kubek używany jako kielich, ogarniało mnie przemożne uczucie dokonania czegoś nieskończenie ważnego dla ludzi w tym kraju bez Boga. I właśnie ta myśl, że odprawiam mszę świętą tu na tym miejscu, czyniła mój pobyt w Związku Radzieckim i cierpienia, jakie tam znosiłem, całkowicie wartościowymi i koniecznymi. Żadne inne natchnienie nie mogło pogłębić mojej wiary, czy też dać mi więcej duchowej odwagi niż przywilej odprawiania mszy świętej dla tych najbiedniejszych, najbardziej pozbawionych pociechy członków owczarni Chrystusa Dobrego Pasterza. Niekiedy ogarniało mnie wzruszenie, gdy myślałem o tym, jaki Bóg znalazł sposób odszukania i nakarmienia swoich dzieci. To też nigdy nie zaniedbywałem codziennej ofiary mszy świętej. Uczyniłbym wszystko. Wycierpiałbym każdą niewygodę. Naraziłbym się na każde ryzyko, by tylko dać ludziom chleb życia. Amen.
Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się. Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Wszystko w tym życiu jest takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi. Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko i jakże smutno samemu żyć. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, abym mógł z Tobą na zawsze być.